Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Moim gościem jest dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady Jarosław Kraszewski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie generale, szef Komitetu Wojskowego NATO, generał Petr Pawel, powiedział w sobotę, że manewry Zapad 2017 prowadzone za naszymi granicami na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim, tu cytat, mogą być postrzegane jako poważne przygotowanie do poważnej wojny. Czy podziela pan tę opinię?
Panie redaktorze, dotychczas w opinii ekspertów ćwiczenia Zapad organizowane w cyklu co 4 lata, ich głównym celem jest sprawdzenie nowej doktryny Federacji Rosyjskiej. Śmiem twierdzić, że tak samo jest w tym przypadku. Medialne doniesienia z rejonów prowadzenia tego ćwiczenia pokazują jednakowoż, że mamy do czynienia z dużym ćwiczeniem, z dużym rozmachem tego ćwiczenia. Mamy do czynienia również z operacją połączoną, która charakteryzuje poczynania sojuszu w tym obszarze domeny militarnej. A natura każdego ćwiczenia wojskowego, szczególnie tego, które jest prowadzone z użyciem wojsk, to przede wszystkim sprawdzenie gotowości pododziałów do czegoś. Rozmach, środki, które są zaangażowane, mogą wskazywać, że faktycznie Federacja Rosyjska po pierwsze sprawdza system przerzutu wojsk na dużą odległość, tak zwany przerzut operacyjny i przerzut strategiczny. Sprawdza zaangażowanie wojsk pancernych, niemniej jednak to zaangażowanie odbywa się po uprzednim przygotowaniu pola walki przez pododdziały powietrzno-desantowe, aeromobilne i zmasowany ogień artylerii. I dopiero wchodzą pododdziały pancerne i pododdziały zmechanizowane. Jest to typowa doktryna wojenna, która może per analogia być porównywana z Blitzkriegiem, gdzie właśnie podczas II wojny światowej zagony pancerne niemieckie w sposób zorganizowany, bardzo szybki, po kolei zajmowały polskie miasta.
No tak, ale Blitzkrieg to była ofensywa, a Rosjanie mówią, że ćwiczą manewry obronne.
No tak, założenie tego ćwiczenia to przede wszystkim ćwiczenie zagadnień związanych z prowadzeniem działań defensywnych. Niemniej jednak nie jest dla nikogo tajemnicą, że bardzo szybko przejść od defensywy do ofensywy poprzez odpowiednie użytowanie i ugrupowanie wojsk w sposób zorganizowany można niepostrzeżenie przejść do działań ofensywnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście prowadzenia tak zwanej wojny hybrydowej, działań hybrydowych. Jak pan i państwo doskonale wiedzą, te ćwiczenia odbywają się na kilku poligonach w bezpośredniej styczności z naszą granicą i dla nas będzie bardzo ciężko zidentyfikować, czy doszło do incydentu, czy działania miały charakter prowokacyjny. Te działania mogą wystąpić zarówno w powietrzu, na morzu, jak i na lądzie.
Podobno przy granicy z obwodem kaliningradzkim słychać wybuchy, słychać działania wojsk rosyjskich i białoruskich. Powiedział pan o tych incydentach. Do tej pory, jak rozumiem, nic takiego nie miało miejsca. Czy się mylę?
Nie miało miejsca. Chciałem państwa uspokoić. Polskie siły zbrojne podjęły stosowne działania mające na celu prowadzenie monitorowania sytuacji wzdłuż granicy, odcinków granicy szczególnie narażonych na działalność prowokacyjną podczas tego ćwiczenia. Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy takich przypadków. Niemniej jednak koło całego tego przebiegu do momentu, dopóki to ćwiczenie nie zostanie w sposób oficjalny zakończone, a najważniejsze wojska biorące udział w tym ćwiczeniu, mam tu na myśli wojska Federacji Rosyjskiej, nie wrócą do miejsc stałej dyslokacji. Nie możemy zwolnić tempa monitorowania sytuacji, nie możemy też przejść koło tego ćwiczenia w sposób obojętny.
Pytanie, czy wrócą, podobno to nieoficjalnie nawet Białorusini nie są tego do końca pewni. Panie generale, ale w takiej sytuacji, kiedy działania obcych wojsk są prowadzone przy samej granicy polskiej, ale także flanki wschodniej NATO, o taki incydent bardzo łatwo, jakiś zabłąkany pocisk, jakiś zabłąkany samolot. Pamiętamy sytuację w Turcji, gdzie Turcy zestrzelili rosyjski samolot. Było napięcie bardzo poważne. Jak odróżnić incydent od prowokacji?
Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to bardzo ciężko rozróżnić, czy mamy do czynienia z incydentem, czy mamy do czynienia z prowokacją. Sam jestem z wykształcenia artylerzystą. Artylerzyści tylko i wyłącznie ćwiczą z amunicją ostrą i w tej chwili bardzo rzadko zdarzają się pomyłki. Niemniej jednak podczas ćwiczeń z wojskami niestety dochodzi do przypadków, gdzie niestety żołnierz wprowadzi błędnie nastawy do celu i pocisk leci niestety w zupełnie innym kierunku i do innego miejsca przeznaczenia,
gdyby niż to było planowane. Przeleciał przez granicę, jaka by była reakcja?
Jeżeli przeleci przez granicę, to tutaj posłużę się cytatem pana generała Hodgesa, dowódcy wojsk lądowych Armii Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie, że obecnie i w dającej przewidzieć się przyszłości będziemy mieli do czynienia nie tylko i wyłącznie z operacjami sojuszniczymi połączonymi. Jeżeli ten pocisk przeleciałby przez naszą granicę, szanowni państwo, mamy do czynienia z operacją sojuszniczą, z reakcją całego sojuszu.
Wojna?
No nie sądzę, żeby od jednego pocisku wybuchła wojna, chociaż też takie przypadki się zdarzają i nieprzewidywalność działań Federacji Rosyjskiej jest tak duża, że naprawdę ciężko nam będzie przewidzieć zachowania strony rosyjskiej. Niemniej jednak tutaj działania na arenie politycznej naszych decydentów politycznych, jak również działania sojuszu, mam tu na myśli strony politycznej i strony wojskowej, doprowadzą do tego, po pierwsze, że taki pocisk nigdy nie przeleci podczas tego ćwiczenia przez granicę, a jeżeli już, nastąpi natychmiastowa reakcja Federacji Rosyjskiej polegająca na wytłumaczeniu, że był to nie tylko i wyłącznie incydent.
To nie piszmy czarnych scenariuszy. Czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wie, ilu żołnierzy rosyjskich i białoruskich jest zaangażowanych w te manewry? Bo mówiło się nawet o 100 tysiącach, tymczasem Rosjanie podają znacznie niższe liczby.
Szanowni państwo, po pierwsze musimy rozgraniczyć liczbę żołnierzy biorących udział w ogóle w ćwiczeniu i tutaj według różnych źródeł ta liczba waha się nawet i w granicach 90 tysięcy, tylko że mamy tu na myśli poligony rozmieszczone na terytorium Białorusi, obwodu kaliningradzkiego i Federacji Rosyjskiej. Na terenie Białorusi wspólnie z Białorusinami ćwiczy około 16 do 19 tysięcy żołnierzy.
17 września, wczoraj, Rosjanie ćwiczyli wielkie kontruderzenie na wyimaginowane siły koalicji zachodniej, bo Zapad oznacza Zachód, to też znaczące. 17 września to data dla Polski bardzo znacząca, to data w tym wypadku, jak sądzę, nieprzypadkowa. Sygnał dla naszego kraju, taki policzek z historycznym podtekstem, czy nie powinniśmy tego tak odczytywać?
Jak powiedziałem wcześniej, panie redaktorze, szanowni państwo, ćwiczenie Zapad 17 jest wbudowane w narrację działań hybrydowych. Ta data 17 września, data jakże tragiczna dla Polski, została wybrana celowo. Takie jest moje przekonanie. Celowość to przede wszystkim Federacja Rosyjska chciała sprawdzić, jaką Polska podejmie reakcję na informacje, że Ta główna część ćwiczenia, o której pan redaktor wspomniał, rozpocznie się właśnie 17 września. Wyważone, rozważne działanie polskiego rządu, administracji prezydenta naszego państwa doprowadza do tego, że no, Polska nie podejmuje dużej narracji z Federacją Rosyjską, żeby nie eskalować właśnie w kierunku rozszerzania działań w ramach Zapadu polegających na inicjowaniu prowokacji różnego typu w tym ujęciu podprogowym, bo proszę mi wierzyć, jak wspominałem wcześniej, jeszcze raz odniosę się do tej kwestii, bardzo trudno będzie rozstrzygnąć, czy był to incydent, czy była to zamierzona prowokacja.
A czy w związku z tymi manewrami były jakieś ruchy wojsk sojuszu na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, tych krajów, które mogą czuć się zagrożone?
W tym kontekście, ponieważ dotknął pan obszarów niejawnych, ja mogę tylko przekazać, potwierdzić informację, że wojska sojusznicze, wojska polskie rozmieszczone są w ramach EFP, Enhanced Forward Presence. Mamy brygadę ciężką amerykańską ABCT rozmieszczoną również w Polsce. Wojska te wykonują zadania szkoleniowe. Za niedługo rozpoczyna się ćwiczenie Dragon 17, między innymi na terenie poligonu w Orzyszu, który jest w niedalekiej bliskości z granicą rosyjską i tam będą prowadzone również nasze działania z użyciem wojsk. Wykonują swoje zadania zgodnie z planami, które zostały opracowane przez właściwe władze wojskowe narodowe, jak i sojusznicze, i o to w tej chwili nie musimy się martwić. To wszystko idzie zgodnie z harmonogramami. Jest wszystko zaplanowane, można powiedzieć, że dopięte na ostatni guzik tuż przed Dragonem 17.
Pan generał zwrócił uwagę, że takie manewry zawsze czemuś służą. Służą nie tylko ćwiczeniu dla samego ćwiczenia. Eksperci podkreślają, że Rosjanie w ostatnich latach organizowali takie manewry przed wojną w Gruzji i przed konfliktem na Ukrainie, gdzie doszło do aneksji Krymu. Zatem jaki może być ciąg dalszy?
Rosjanie na pewno w Zapadzie 17 potwierdzą i zademonstrują zdolność do przerzutu strategicznego znacznej ilości sił i środków wojskowych. Jest to swego rodzaju demonstracja siły, jest to swego rodzaju demonstracja gotowości do podjęcia działań, jeżeli ktokolwiek odważyłby się na naruszenie terytorium Federacji Rosyjskiej. I śmiem twierdzić, że w tym kontekście Rosjanie osiągną swój cel i ćwiczenie Zapad 17 na tym się skończy i skończy się normalnym powrotem, tak jak to zazwyczaj bywa, wojsk do miejsc stałej dyslokacji.
To jest też pewnie odpowiedź na dyslokację sił NATO jednak w obrębie flanki wschodniej.
Śmiem twierdzić, że tak, że Federacja Rosyjska podjęła trud zmiany, delikatnej korekty scenariusza i planu przebiegu ćwiczenia Zapad 17, żeby w odpowiedzi na EFP i na inicjatywę ABCT pokazać, że też są zdolni do podobnych działań, jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie nastąpił przerzut strategiczny drogą powietrzną i morską, a później lądową brygady ciężkiej, brygady pancernej na terytorium naszego państwa.
Wspomniał pan, że te działania, te manewry wpisują się jakby w szerszy kontekst wojny hybrydowej. Wojska obrony terytorialnej są powołane właśnie do przeciwdziałania takim aktom, zielone ludziki, niezidentyfikowane jednostki na naszym terenie. Czy sądzi pan, że w przypadku jakiegoś incydentu przekroczenia granicy właśnie przez takie niezidentyfikowane jednostki WOT mógłby dać skuteczny odpór?
Panie redaktorze, Wojska Obrony Terytorialnej jak najbardziej tak wpisują się w koncepcję działań hybrydowych. Po pierwsze, to ci żołnierze są z rejonów, w których zamieszkują i w tych rejonach będą działali, więc dla nich każda twarz jest znajoma. Każde pojawienie się nowego pojazdu, nowej grupy ludzi w konkretnym rejonie wzbudza zainteresowanie. W tej narracji też można wpisać niedawne doniesienia medialne o porozumieniu między policją a wojskami obrony terytorialnej. To między innymi nie inwigilacja polskiego społeczeństwa, a raczej informowanie stosownych władz wojskowych i cywilnych o tym, służb przede wszystkim, o tym, że w danym rejonie działania pododdziału Wojsk Obrony Terytorialnej pojawia się ktoś nowy, ktoś, kogo nie jesteśmy w stanie zidentyfikować i w tutaj kontekście wojny hybrydowej pojawienie się takiej osób może przyczynić się do późniejszego eskalowania w kierunku zbliżenia się do progu wojny i do progu działań zbrojnych na szerszą skalę.
Panie generale, przejdźmy do spraw krajowych. Czy może być tak, że w związku z manewrami Zapad pan o czymś istotnym nie wie z uwagi na odebranie panu certyfikatu dostępu do informacji niejawnych?
Panie redaktorze, po pierwsze, ja nie mam odebranego certyfikatu do dostępu do informacji niejawnych. Prowadzone jest od końca czerwca tego roku kontrolne postępowanie sprawdzające.
Ma potrwać rok, tak.
No tego nikt nie wie.
No tak zapowiedział minister Macierewicz.
Pan minister przytoczył zapis ustawowy, bo ten termin wynika z zapisu ustawy o ochronie informacji niejawnych. On faktycznie postępowanie może być prowadzone do roku. Ja osobiście nie widzę powodów, dla których aż tak długo to postępowanie by mogło być prowadzone, bo po pierwsze nikt ze SKW ze mną nie rozmawiał, po drugie najważniejsze wiem, co w życiu robiłem i raczej nic z tego, co zrobiłem do
ale
tej
to,
pory,
żeby
nie
była
wskazuje.
Jasność, ma pan nadal dostęp do informacji niejawnych?
Tutaj sprecyzuję. Na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych w momencie wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego kierownik jednostki organizacyjnej, w której jestem zatrudniony, ma mi uniemożliwić dostęp do informacji niejawnych. Taki jest zapis ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ja certyfikaty dalej posiadam. W tej chwili każdego, do kogo idę i z kim rozmawiam, muszę poinformować o fakcie, że takie postępowanie wobec mojej osoby jest prowadzone i na tej podstawie ta osoba jest świadoma tego, że nie może mi udostępniać informacji niejawnych.
Od miesięcy toczy się spór pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony narodowej i Antonim Macierewiczem. Mówię o tym wprost, bo już nigdy właściwie nie kamufluję nawet tego sporu. A o panu, panie generale, mówi się, że jest pan kluczową figurą w tym sporze, bo to pan odpowiada za analizy personalne, między innymi w przypadku nominacji generalskich, których pan prezydent odmówił. Nominacje to jedna z głównych osi sporu pomiędzy pałacem a MON-em?
Ja bym nie chciał mówić, po pierwsze, że jestem figurą, bo absolutnie tak nie jest. Jestem dyrektorem departamentu faktycznie, który odpowiada za przedkładanie zwierzchnikowi sił zbrojnych prezydentowi Rzeczpospolitej Andrzejowi Dudzie stosownych analiz w różnych sprawach dotyczących pośrednio bądź też bezpośrednio sił zbrojnych naszego państwa. My w tej chwili prowadzimy dyskusje dotyczące systemu kierowania i dowodzenia. I system kierowania i dowodzenia jest tym obszarem, który determinuje stanowiska, determinuje jakość, klasyfikację tych stanowisk, no i w konsekwencji determinuje, kto na poszczególnych stanowiskach w siłach zbrojnych będzie w przyszłości zasiadał, bo trzeba powiedzieć jasno, rozmawiamy o przyszłości, nie rozmawiamy teraz, bo teraz mamy system kierowania ogniem, system kierowania i dowodzenia. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że wymaga on dostosowania do tego, co Ministerstwo Obrony Narodowej określiło w ramach prowadzonych prac nad strategicznym przeglądem obronnym. I tu praktycznie, panie redaktorze, szanowni państwo, kluczowym obszarem, który w tej chwili jest dyskutowany, jest poziom operacyjny działań zbrojnych i dowództwo sił połączonych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego optuje za sformowanie dowództwa sił połączonych. jako odpowiedzi na to, co w najbliższej przyszłości może zdarzyć się na arenie prowadzenia działań zbrojnych na szerszą skalę. Natomiast w koncepcji Ministerstwa Obrony Narodowej będzie funkcjonował inspektorat szkolenia dowodzenia. I to jest ten element, który w tej chwili jest szeroko dyskutowany z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Rozumiem, że pan kwestii politycznych komentować nie może. To zapytam tak, bo jest niewątpliwie spór, to postępowanie SKW w pana sprawie ma charakter polityczny. Czy widzi pan dla siebie miejsce w wojsku poza Biurem Bezpieczeństwa Narodowego obecnie?
Panie redaktorze, jasne, że tak. Ja jestem żołnierzem, wykonuję rozkazy poleconych, przełożonych i jeżeli padnie taka komenda, że mam wrócić do struktur Ministerstwa Obrony Narodowej, jestem przygotowany, jestem gotowy na to i jeżeli pan minister obrony narodowej wskaże mi stanowisko, to ja tam wrócę.
Szef BBN-u Paweł Soloch sugerował, że prezydent powinien tak naprawdę mieć wpływ na wybór szefa MON-u. Oczywiście teraz taki wpływ ma o tyle, że wręcza nominację, ale jak taki wpływ zdaniem BBN-u powinien wyglądać w przyszłości? Jak zwiększyć?
Panie redaktorze, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, ma trochę większy wpływ na funkcjonowanie Sił Zbrojnych niż tylko awanse generalskie i awanse admiralskie. Po pierwsze, jest odpowiedzialny za wydanie kluczowych dokumentów strategicznych, które niejakoż nakreślają przyszłość i kierunki rozwoju sił zbrojnych. I to właśnie główne kierunki rozwoju sił zbrojnych są jednym z podstawowych dokumentów, który jest sygnowany przez pana prezydenta. Natomiast ja bym z racji tego, że po pierwsze jestem żołnierzem, po drugie noszę mundur, nie chciałbym się odnosić do kwestii politycznych, ponieważ nie jest to moja domena. Ja mogę z panem rozmawiać na tematy stricte militarne.
To ostatnie pytanie. Czy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego widział pan słynny aneks do raportu z likwidacji WSI?
Nie.
Jest w BBN-ie ten dokument?
Powiem tak, nie wiem, ja go nie widziałem.
Dziękuję bardzo. Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady Jarosław Kraszewski, był naszym gościem. Dziękuję, panie generale.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Piotr Odramski, do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.